Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku programu Świat wobec Szczecina, serii Instytutu Pamięci Narodowej poświęconej ważnym wydarzeniom okresu PRL oraz często reakcji świata na nie. Dzisiaj moim gościem jest dr Paweł Midziński z Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie. Dzień dobry panu. Oraz dr Paweł Perzyna, naczelnik archiwum IPN w Łodzi. Dzień dobry. Ja się nazywam Przemysław Mrówka i będę prowadził dzisiejsze spotkanie poświęcone wydarzeniom następującym po grudniu roku 70, który już wcześniej był tematem naszych spotkań. Grudzień 70 roku zasadniczo biorąc trochę skupia na sobie uwagę jako to wydarzenie przełomowe. To, co następuje po nim, niejako znajduje się w pewnym cieniu tych wydarzeń w ogólnej świadomości. W związku z czym może zaczęlibyśmy od tego, gdyby panowie mogli opowiedzieć naszym widzom, co właściwie następuje w kraju po wydarzeniach, po strajkach grudniowych? Jakie one mają konsekwencje? Co się dalej dzieje? Dlaczego następuje kolejna fala strajków, która rozleje się na cały kraj, chyba nawet liczebnościowo większa od wydarzeń grudnia 70 roku?
Może... Jeśli mogę zacząć, bo to, tak chronologicznie Szczecin tutaj odgrywa istotną rolę. Pewne podsumowanie. Grudzień 70 roku zaczyna się w Gdańsku i podobny scenariusz jak gdański kilka dni później przebiega w Szczecinie. Tylko że do któregoś momentu te zdarzenia są zbieżne. Wyjście na ulicę, demonstracje, walki uliczne, podpalenie siedziby komitetu, użycie broni, śmierć, zniszczenie, tragedia. W Gdańsku próbowano stworzyć komitet strajkowy i rozpocząć strajk, to się nie udało. Brutalnie spacyfikowany komitet przerwał działania, można powiedzieć, strajkowe i tyle. Podczas gdy w Szczecinie doszło do zorganizowania olbrzymiego strajku, no nie tyle strajku, co szeregu strajków w stu kilkunastu, ocenia się, że w 117 różnych zakładach na terenie Szczecina i okolic, ale te okolice też są szeroko rozumiane, bo to 100 kilometrów. I jest komitet strajkowy, który koordynuje te działania i podejmuje negocjacje z władzami. Te negocjacje są trudne, i one są toczone na szczeblu władz lokalnych. Kończą się zawarciem pewnego porozumienia, oczywiście niesatysfakcjonującego strajkujących, ale wydaje się, że w tej konkretnej sytuacji politycznej, bo jak wiemy, zmieniły się naczelne władze państwa, więcej nie można było uzyskać. Kluczowe było zapewnienie władz lokalnych, że nikt do odpowiedzialności za nielegalny przecież strajk nie zostanie pociągnięty. Taka sytuacja, że jest jakaś dramatyczna wydarzenia się dzieją na mieście, one pociągają za sobą ofiary, ale też możliwość właśnie walki politycznej, walki o jakieś cele za pomocą strajku zrealizowała się, zmaterializowała w Szczecinie. I to poczucie tej możliwości właśnie strajku, czy jako broni, jest bardzo powszechne w całym okresie później po grudniu, czyli można powiedzieć, jak ten strajk zakończył się 22, no to święta Bożego Narodzenia, później okres między świętami a Nowym Rokiem i Nowy Rok 71. Jak wiadomo, nowym przywódcą Polski został Edward Gierek, nowym premierem Piotr Jaroszewicz. Ta sytuacja jakoś oczywiście wpływa na olbrzymią masę mechanizmów i procesów, jak choćby wymianę kadr w terenie. Taka też wymiana następuje w Szczecinie. Zostaje usunięty przyjaciel, można powiedzieć, Gierka. To jest dość paradoksalna sytuacja. Jako osoba odpowiedzialna jednak za to, co politycznie w każdym razie, za to, co się działo w Szczecinie, takim niejako też kozłem ofiarnym się staje Antoni Walaszek, pierwszy sekretarz KWPZPR w Szczecinie, i on zostaje odwołany. Na jego miejsce zostaje przywieziony w teczce, jak to się powszechnie określa, nowy pierwszy sekretarz, który jest niechętnie przyjmowany w Szczecinie. Atmosfera strajkowa w największym zakładzie, w Stoczni Szczecińskiej imienia Adolfa Warskiego, utrzymuje się nieustannie. Władze lokalne, władze partyjne zdają sobie doskonale z tego sprawę, z tego sobie też zdaje Służba Bezpieczeństwa, która monitoruje, czy stara się możliwie monitorować sytuację i raportuje o kolejnych nastrojach. I wydaje się, że ten strajk może wybuchnąć, ale też nie musi, w każdej chwili. Jakieś takie wezwania czy plotki mówiące o tym, że lada dzień wybuchnie, w zasadzie wybuchnie strajk, w zasadzie mają miejsce co 2-3 dni, a jednak ten strajk nie dochodzi do skutku. Władze robią wiele, żeby zmitygować te nastroje, żeby dość intensywną propagandą, no można powiedzieć, odnowy, zmian politycznych, wsparcia nowych władz, spacyfikować te nastroje, i to się nieszczególnie udaje. Z drugiej strony dochodzą do głosu również pewne takie procesy, jak można ocenić dzisiaj, walki buldogów pod dywanem. Lokalne elity partyjne liczyły, że skorzystają na tej zmianie, że upadek jednej ekipy pozwoli im awansować. A tymczasem okazuje się, że to przybywa do Szczecina ktoś zupełnie z zewnątrz i te układy lokalne zostają jakby no, zablokowane, czy chęć ich rozwijania. Ta atmosfera strajkowa jest dość napięta i 19 stycznia zostaje niejako na zlecenie aparatu propagandowego Komitetu Zagładowego Partii w Stoczni podjęte zobowiązanie produkcyjne, które ma uczcić nowe kierownictwo partii. No, w skrócie, przez 4 kolejne niedziele część pracowników jednego z kluczowego wydziału stoczni zobowiązała się, że przepracuje 4 kolejne niedziele, by uczcić towarzysza Gierka. No to ewidentnie nie spotkało się z radosnym przyjęciem, chociaż wydawało się tym, którzy planowali całą tą akcję, że zostanie to dobrze odebrane, zwłaszcza przez ich przełożonych, i pozwoli, nie wiem, osiągnąć jakiś sukces, zapunktować, nie wiem, zabłysnąć u nowych rządców. Tymczasem, może pokażę, jak wyglądało, następnego dnia opublikowano w lokalnej prasie, zwłaszcza w Głosie Szczecińskim, lokalnym organie KWPZPR, ale aczkolwiek wszystkie gazety były mniej lub bardziej organami ówczesnej partii. Sekunda. Co się robiło? Ukazało się zdjęcie dość mocno przycięte, co miało pewne znaczenie. I informacja, iż załoga rurowni czynem popiera nowe kierownictwo partii. Zresztą tego samego dnia nowy pierwszy sekretarz, który przecież nie był znany, zresztą odwiedził między innymi stocznię i sondował pewne nastroje, i wydawało się, że ta akcja polityczna przyniesie jakieś pozytywne skutki. Tymczasem nie od razu, co też jest ciekawe, że nie od razu, nie tego samego dnia czy następnego, ale 2 dni później doszło do wiecu, i w trakcie tego wiecu wybuchł po prostu strajk. Koło 9:30 zakład już przestał pracować. Strajk zorganizowano podobnie jak ten grudniowy, na jego czele jednak stanęła zupełnie wcześniej szerzej nieznana osoba, chociaż był uczestnikiem, Edmund Bołka Bonimowa był uczestnikiem strajku grudniowego, ale nie był postacią powszechnie znaną, powiedzmy, w stoczni. Zresztą trudno być powszechnie znany, w zakładzie zatrudniającym kilkanaście tysięcy pracowników. Bałka był postacią nietuzinkową, bardzo, bardzo krnąbrną, byśmy powiedzieli, o bardzo buntowniczej naturze, a jednocześnie mającej coś w sobie jakąś charyzmę i magię Trybuna Ludowego. I to była postać idealna do tej sytuacji, w której się znalazł, i on, można powiedzieć, był stworzony dla tej sytuacji, a ona dla niego. Bałka, i nie tylko on zresztą, i tak można powiedzieć grupa, która go wspierała i mu doradzała, zorganizowały strajk na nieco nowych zasadach. Przede wszystkim zwiększono liczbę przedstawicieli różnych wydziałów, tworząc tak zwane piątki. Łącznie komitet liczył aż 38 członków, komitet strajkowy. Kierowało nim, można by powiedzieć, prezydium złożone z dość płynnej liczby 10-12 osób, w zależności od okoliczności. I co odróżniało ten strajk od grudniowego, że starano się, aby nie znalazły się wśród tych piątek czy wśród tych członków komitetu osoby związane z partią. Bo trzeba pamiętać, że w strajku grudniowym duża część członków komitetu strajkowego to byli ludzie mający legitymację partyjną, co świadczy o pewnej jednak ich odwadze, że podjęli się tej konfrontacji, bo to, jak się skończy grudniowy strajk, było absolutnie nie do przewidzenia. Strajk się zaczął. Strajk miał oczywiście charakter okupacyjny i wszystko na to wskazuje, że władza pierwotnie zakładała, czy w każdym razie rozważała, siłowe stłumienie. Jeszcze tego samego dnia utworzono sztab, który się zajmował tym strajkiem w Szczecinie. Przybył specjalnie do niego generał Henryk Słabczyk, który kierował tym sztabem. Niestety ja przynajmniej nie znam szczegółów tego planu, ewentualnie jak miałoby wyglądać pacyfikowanie tej stoczni. No, od razu rozpoczęto jej blokadę, sprowadzono duże siły milicyjne spoza Szczecina. Cały teren stoczni był otoczony, utrudniano dostawy żywności do stoczni, utrudniano komunikację, próbowano odciąć prąd. Tutaj strajkujący zaszachowali, można powiedzieć, władzę, strasząc, że jeśli ten prąd natychmiast nie wróci, to dojdzie do nieodwracalnych zniszczeń z uwagi na uszkodzenie kotłowni czy też innych elementów działu produkcji. I ten szantaż, chociaż był blefem, zaskutkował i ten prąd wrócił. Ale na przykład ustawiono pojazdy zwane gigantofony, które nieustannie nadawały różne komunikaty dość kłamliwe dotyczące charakteru tego strajku, jego przebiegu. Zrzucano ulotki zarówno na mieście, jak i nad stocznią, które miały i dezawuować komitet i ograniczać jego jakieś pole manewru. Jednak, jak dziś już wiemy, następnego dnia po wybuchu strajku, 23 stycznia, Gierek podjął decyzję o tym, że przyjedzie do stoczni. To się zbiegło też z inicjatywą samych stoczniowców, aby go do tej stoczni zaprosić. I różnymi drogami jakby skłaniano się do przekazania tej informacji. Tam byli zaangażowani w to lokalni dziennikarze, którzy, można powiedzieć, przez jakieś prywatne kontakty i ostatecznie przez żonę premiera Jaroszewicza, Alicję Sąską, podali list, który trafił do Gierka. Niemniej jednak to już i tak nie miało istotnego znaczenia, gdyż on był zdecydowany przyjechać. Trzeba pamiętać, że Gierek nie raz już gasił strajki. Zresztą sam, w przeciwieństwie do innych postaci z biura politycznego, sam te strajki organizował. Pracował jako górnik w Belgii i z ramienia komunistycznej partii w Belgii takie strajki, czy tego typu strajki organizował, więc doskonale wiedział, jaka jest atmosfera, jak działa komitet strajkowy, jak wyczuć można nastroje, czy ten strajk się uda, czy on się utrzyma, czy ten strajk zostanie przerwany. A kiedy wrócił do Polski i był już ważną postacią aparatu partyjnego na Śląsku, no to przecież sam też gasił strajki w kopalniach. Więc on był tutaj bardzo doświadczoną postacią, jeśli chodzi o technikę strajku i technikę też jego łamania. Stoczniowcy strajkujący zaprosili Gierka do stoczni i co jest ciekawe, kiedy przyjechał, byli zaskoczeni jego pojawieniem się. Może nie tyle samym pojawieniem się, bo to tego jakby oczekiwano, ale okresem, w którym się pojawił. Pojawił się wiele godzin przed czasem i z marszu niejako wszedł na teren stoczni. Tutaj trudno było go nie wpuścić, czym nieco zaskoczył komitet strajkowy. Zresztą to było, jak sądzę, jego socjotechnika, którą zastosował właśnie, żeby stawiać oponenta przed faktami dokonanymi. Ale tutaj Bałuka się nie ugiął i Gierek musiał nieco poczekać na rozpoczęcie się rozmów i debaty. Zresztą debata była dla niego trudna, bo odbywała się w stoczniowej świetlicy, dość dużej sali, gdzie mieściło się 200-300 osób, ale też była transmitowana przez radiowęzeł na teren całego zakładu, a pewnie było słychać także poza samymi murami stoczni, więc świadków tej debaty było niemało. Zaczęto rozmowę od wystąpienia, oczywiście zagajenia dyrektora, po czym głos oddał Gierkowi, który no miał pewne exposé, można by powiedzieć, bezpośrednio skierowane do strajkujących. Później wypowiadali się kolejno robotnicy, przedstawiciele tychże piątek strajkowych. Następnie głos zabierał Jaroszewicz, później minister spraw wewnętrznych, który przyjechał razem z Gierkiem, nowo mianowany, zupełnie nieznana postać przecież ogółowi, Franciszek Szlachcic. I z kolei znana, no kolejnym mówcą, był doskonale znany szczecinianom, bo choćby był posłem, a wcześniej dowódcą 12. Dywizji Zmechanizowanej, generał Wojciech Jaruzelski, który również miał swoje wystąpienie. No i później kolejne głosy padały ze strony robotników i podsumowywał tą debatę ponownie Gierek. Ta debata była bardzo długa, trwała od popołudnia do w zasadzie późnej nocy czy wczesnych godzin porannych i można by powiedzieć, że skończyła się pojednanie, jeśli można to tak nazwać. Przynajmniej tak to wygląda. Jak spojrzymy na fotografie, które wówczas powstały, to z Gierkiem łamano się chleby. Gierek, można powiedzieć, nie tyle uwiódł robotników, bo to byłoby głębokie nadużycie, ale sądząc po reakcjach sali, oklaskach, kiedy padały i słowach, które wypowiadał, wydaje się, że dobrze rozumiał nastroje sali, a z kolei sala akceptowała przynajmniej w dużej części to, co Gierek miał do powiedzenia. Gierek kłamał, manipulował, dzisiaj to doskonale wiemy. Bardzo ciekawa, ta debata jest bardzo ciekawa i każdego zachęcam do jej lektury. Ona została, tutaj zareklamuję niejako, została w całości spisana i opatrzona szerokim wstępem oraz komentarzem przez lokalnego historyka, doktora Michała Paziewskiego. Jak się to wnikliwie wczytuje w stenogram tej debaty, no to można naprawdę bardzo ciekawe obserwacje poczynić od politologicznych po socjologiczne. Także gorąco zachęcam do zajrzenia do tej lektury. W zasadzie każdy z przedstawicieli władzy tam kłamał. To takie różne ciekawe paradoksy można odnaleźć. Na przykład winny był wszystkiemu oczywiście poprzedni rząd i Gomułka. Gierek niczym nie mógł nic zrobić, nie miał na nic wpływu, a w ogóle głosował przeciwko podwyżce, co oczywiście jest nieprawdą. Podwyżce, która była iskrą zapalną grudnia 70 roku oczywiście. Gomułka prowadził złą politykę gospodarczą, ponieważ jak tutaj skarżył się, można powiedzieć, czy informował, no bo to też oczywiście tak jakby stwarzał wrażenie Gierek, że ujawnia jakąś tajemnicę, co może i było pewną tajemnicą, albo skala rzeczywiście była, skalę zadłużenia Polski. Nie wiem, trudno mi się odnieść, czy to, co mówił, było prawdą, czy też nie, ale na przykład podawał informacje, jakoby Gomułka zapożyczył Polskę na 700 milionów dolarów wyłącznie w kredytach konsumpcyjnych dotyczących importu zbóż i tłuszczu. Trudno się do tego odnieść, aczkolwiek no, jak z dzisiejszej perspektywy znamy politykę gospodarczą Gierka i spirale zadłużenia, którą popadł PRL w czasów jego rządu, no to obarczanie Gomułki i tym, że błędną polityką jest branie kredytów na Zachodzie, no jest no, pewnym jakimś rechotem historii. Bardzo ciekawie odpowiadał na pytania na przykład dotyczące manipulacji samej w tej gazecie, o której wspominałem. Tam mówiłem, że zdjęcie zostało przycięte, bo tak jak całe to zobowiązanie no, było, jak to sami stoczniowcy później nazywali, lipnym. Tak samo jak przyjrzymy się zdjęciu, no to widzimy, że tych chętnych do przepracowania czterech kolejnych niedziel nie ma wcale tak wielu, więc dopiero przycięcie zdjęcia z góry i z dołu sprawia pewne wrażenie, że jest ich znacznie więcej. A dwa, wybrano takie zdjęcie, w których mieliby jakby najbardziej radosne twarze, bo to, co widać na zdjęciach, to co Państwu pokazuję, to są zdjęcia fotoreportera głosu Marka Czasnojcia, ale nie te, które trafiły do gazety, tylko jakby kolejne, które wówczas wykonał. No i tu widać, że tej radości i chęci do czynu produkcyjnego no nie ma tak wiele. No Gierek bardzo mętnie się tłumaczy. Oczywiście nie chce, czy nie umie, czy nie potrafi sam nawet przed sobą powiedzieć, że w Polsce panuje cenzura i określa to różnymi eufemizmami, jak na przykład zaczekajcie. Tu chodzi o to, że prasa, radio i telewizja nie mogą wymyślać, rozumiecie, rzeczy, których nie ma. No jednak mogły. I tutaj bardzo się wije i w sposób mętny tłumaczy postępowanie mediów i stara się dość szybko zmienić temat na taki temat, który każde pytanie niewygodne dla niego od razu obrócić, skierować może ten tor dyskusji na coś, co znajdzie poklask i uznanie. No, na przykład kilkukrotnie w jego wystąpieniu pojawia się oczywiście niemożność cofnięcia tej podwyżki, bo ona wynika z tragicznego stanu, w zasadzie umierającej gospodarki. Jeśli ta podwyżka zostałaby cofnięta, to wtedy no, Polska się załamie i on nie może się na to zgodzić, bo jest zbyt odpowiedzialny. Ale na przykład no, pokazuje, że są takie jeszcze miejsca w kraju, gdzie są jakieś pewne rezerwy do wykorzystania, na przykład zabrać bogatym. Jest prywatna inicjatywa, ta prywatna inicjatywa ma się za dobrze i trzeba tej prywatnej inicjatywie odebrać. No i tutaj ileś takich pasusów i jego, i Jaroszewicza pada i to się, nie dziwi chyba szczególnie, spotyka z aplauzem sali. To wystąpienie Gierka, można powiedzieć, było dwuczęściowe, na początku i na końcu. Z dzisiejszej perspektywy też na przykład zastanawiające są, że Gierek doskonale był zorientowany na przykład w treści ballady grudniowej, tej, która Ballady Szczecińskiej, która no, dzisiaj jest eksponowana jako hymn grudnia 70 roku. I on się od tego odcina i oczekuje, że starszowcy się również odetną od treści tej ballady. I na to wygląda, że przynajmniej ci, którzy zabierali głos, się od tej ballady odcinali, mówiąc, że to nie jest, nie ma nic wspólnego z prawdziwymi starszowcami, że to jest robota jakichś obcych sił, podżegaczy i tak dalej. Bo stoczniowcy, ci, którzy zabierali głosy, reprezentowali, można powiedzieć, cały przekrój zakładu. No, byli to różni ludzie. W komitecie strajkowym byli też doradcy, jeden z nich później zrobił doktorat z socjologii czy nauk społecznych, oparty właśnie o grudniu, więc byli to ludzie i wykształceni, i były prawnik, który tam ustawiał tą dyskusję i pomagał ją moderować, ale byli też bardzo prości ludzie, którzy mieli no, problem ze sformułowaniem kilku zdań, zestresowani obecnością władcy Polski, mikrofonem, obecnością swoich kolegów. I to też jest bardzo ciekawe, bo pokazuje te nastroje, te uczucia, które możemy zajrzeć, no, poczuć wręcz atmosferę dość duszną, przecież niewentylowanej sali, na której znalazło się kilkaset osób, prawie każdy tam palił, więc możemy sobie wyobrazić, jak to wyglądało. No, na przykład mnie zaskoczyło takie wręcz humorystyczne epizody, ale one też mówią o tamtych czasach, jak na przykład apel do szlachcica jako szefa milicji, żeby milicja się odczepiła od tych robotników, którzy muszą po pracy wypić setkę wódki, a oni ich zgarniają jako pijanych na komisariaty. I tutaj jest właśnie taki jeden głos z sali, który opowiada o takich historiach i żąda, żeby milicja przestała się czepić. Ale są też pytania bardzo serio, wręcz można powiedzieć, o istotę ustroju PRL-u, jak na przykład pytanie, czy potrzeba przelewu krwi, aby zmienić Komitet Centralny i rząd. No właśnie, no i tutaj Gierek też ciekawie na to odpowiada, w ogóle sugeruje, że nie chciał zostać tym pierwszym sekretarzem, ale musiał, a to też nie on jeden tak tłumaczy swoją pozycję, że on tylko na krótko będzie tym pierwszym sekretarzem, że 2-3 lata i on odejdzie, ma już emeryturę wypracowaną, a jak mu polskiej nie dadzą z jakichś przyczyn, to on dostanie belgijską, bo ma wypracowaną, czy francuską. Także no takie dość kuriozalne wręcz wypowiedzi. Bardzo też ciekawe były głosy pozostałych ministrów. O ile Jaroszewicz bardzo dużo mówił o sytuacji gospodarczej, bardzo ciężkiej i problemach, oczywiście w żaden sposób nie odnosząc się do istoty systemu, z czego wynika bieda, gospodarka nakazowo-rozdzielcza i wszystkie jej przypadłości, Tak, na przykład szlachcic ubolewa nad kadrami milicyjnymi i zachęca, żeby stoczniowcy wstępowali do milicji, bo to jest jakby taka aluzja, że być może te pewne wypaczenia, które miały miejsce podczas polowania, to wynikają z tego, że w milicji są prości ludzie, a nikt, że tak powiem, cywilizacyjnie bardziej rozwinięty nie chce się zgłosić, mają wielkie braki kadrowe. No, dość kuriozalne. Poza tym oczywiście kłamie, na przykład mówi, że zostaną zniszczone fotografie i filmy tych, którzy strajkowali. O ile rzeczywiście filmy być może zostały zniszczone, bo nie wiem, czy zostały w istocie nakręcone w takiej skali, jak to wyobrażali sobie stoczniowcy, tak fotografie strajkujących nie zostały zniszczone, na szczęście dla nas historyków, bo możemy je do dzisiaj podziwiać. Często stoczniowcy zarzucali ekipie, która przyjechała, to, że milicja podszywała się pod wojsko. To jest pewien taki bardzo silnie pokutujący, gdzieniegdzie nawet do dzisiaj mit, że nie strzelało wojsko, strzelała milicja przebrana w mundur. I takich głosów, które żądają zaprzestania tego typu praktyk i wyciągnięcia odpowiedzialności za tych, którzy wydali taki rozkaz, przebieranie się, było kilka. Oczywiście nie było to prawdą. Zresztą Jaruzelski, który również występował, się do tego, co ciekawe, odnosi. Odnosi się też do drugiego bardzo silnego mitu odnośnie liczby ofiar, jakoby oficjalna liczba była nieprawdziwa, podając, że ona jest prawdziwa i dzisiaj wiemy, że jest prawdziwa, ale i tak ludzi, jak mniemam, nie przekona. Jaruzelski też pyta, jest to taka jakby aluzja do rządzących, czy wojsko ma wykonywać rozkazy, czy też stanowić władzę, czy Polska ma być republiką bananową i czy mają rządzić pułkownicy, jak w Ameryce Południowej. Co ciekawe, zbiera generalnie duże brawa Jaruzelski, który również kłamie. No, kłamie o tym, że został rzekomo wyłączony z procesu decyzyjnego, że o niczym nie wiedział, że nie miał na nic wpływu i tak dalej. I oczekuje, że robotnicy tą armię będą szanować, bo armia mogła do nich strzelać i gdyby chciała, no to przecież miała taką siłę ognia, że tam tysiące zabitych by było. No, argument taki, że było tylko 16, a mogło być tysiące, no wydaje mi się być wysoce wypaczony. Tyle może na tę chwilę. Nie wiem, czy mam do końca, jakby łącznie z konsekwencjami.
Jeszcze zanim, bo poprosiłbym doktora Perzyna o podjęcie i powiedzenie nam, co się działo dalej. Natomiast zanim go poproszę, jeszcze do doktora Miedzińskiego bym poprosił dwie rzeczy o może takie małe doprecyzowanie. Cofnijmy się trochę w czasie do samego początku, do właśnie tego zobowiązania produkcyjnego, bo powiedział pan, że właśnie zostało podjęte. Czy wiemy, kto konkretnie je podjął, ogłosił? Czy to zaginęło?
Tak z całą pewnością to obawiam się, że nie wiemy, ale inicjatywa tutaj krążyła między Komitetem Zakładowym PZPR, jego komórką propagandy, Komitetem Wojewódzkim i Wydziałem Propagandy PZPR, KWPZPR w Szczecinie. I to tak w takim trójkącie funkcjonowało. Redaktor, który opublikował ten tekst, podpisał swoim nazwiskiem, dostał w całości gotową treść. Zwołano na określoną godzinę ekipę telewizji i fotoreporterów, ci zrobili zdjęcia. To się oczywiście nie udało. Ostatecznie ci ludzie, którzy myśleli, że uda im się w ten sposób zapunktować, zresztą trzeba pamiętać, że wpisywało się to w pewną taką nowy styl zarządzania, czy nowy styl uprawiania marketingu politycznego, bo takie zobowiązania padały nie tylko w Szczecinie. Ja zajmuję się fotografią i pisałem monografię Centralnej Agencji Fotograficznej i tam znalazłem fotografie, które przedstawiają inne obszary Polski. Tu pokażę jedno ze zdjęć, które znalazłem. To jest tak stykówka, niektóre zdjęcia są do góry nogami, inne przodem. Tu mamy też odczytywanie identycznego zobowiązania podjętego w Katowicach. Ludzi jest mrowie. Pojawiły się transparenty zawieszone, nie wiem, na jakichś drabinach. Załoga ZUIT Zgoda solidaryzuje się z nowym kierownictwem partii. Tu jakiś aktywista odczytuje jakąś treść i to miało miejsce 22 grudnia 70 roku, więc można powiedzieć bardzo na gorąco, miesiąc przed tym zobowiązaniem w Szczecinie. Także po grudniu, zresztą trzeba pamiętać, w Szczecinie odwołano nie tylko pierwszego sekretarza KWPZPR, ale też sekretarza propagandy. I ten nowy sekretarz propagandy, podejrzewam, że tyle to aprobował, co był również inicjatorem tego typu działań i zobowiązań, patrząc też pewnie, jak to odbywa się w innych regionach Polski. No nie wiem, nie chcąc być gorszy, albo może być w awangardzie, No, trudno to określić. W każdym razie, oczywiście, ponieważ wybuchł z tego strajk i bardzo to był jeden z głównych argumentów strajkujących przeciwko władzy, ta fałszywość tego zobowiązania, no to ci ludzie, że tak powiem, zniknęli ze Szczecina i zostali poprzesuwani na różne stanowiska w Warszawie najczęściej. Czy ponieśli jakby konsekwencje? I tak, i nie. Nie awansowali w ramach funkcji, które wydawało im się, że dopiero, co dopiero objęli coś w nich osiągną, rozwiną, zostali przesunięci, ale zresztą tam krzywda żadna bynajmniej im się nie stała.
Druga rzecz, którą chciałem właśnie, i to możemy potraktować to w sumie jako pewien łącznik, ponieważ mówili panowie wcześniej, że właśnie Szczecin poprzedza resztę krajów chronologii, że od niego się zaczęło. Jak wyglądała świadomość tego, co tam się dzieje? Jak wyglądał przepływ informacji ze stoczni? Na ile te wydarzenia były upubliczniane, nazwijmy to?
Bardzo słabo pana słyszałem. Jaka świadomość, ale kogo czego?
Wydarzeń ze stoczni. W jaki sposób stoczniowcy, czy na ile postulaty stoczniowców szczecińskich, na ile wydarzenia w Stoczni Warskiego funkcjonowały w styczniu w świadomości właśnie? Na ile reszta zakładów produkcyjnych wreszcie kraju wiedziała, co tam się dzieje?
I reszta kraju, myślę, że była słabo zorientowana, bo tak jak w grudniu wprowadzono pewną blokadę informacyjną, prasa, telewizja, radio oczywiście nic na ten temat nie informowały. Sami Szczecinianie byli doskonale zorientowani, ponieważ nie można było ukryć tego strajku, zwłaszcza, że do niego dołączyło się, podobnie jak w grudniu, kilkadziesiąt kolejnych zakładów. Nie był to tak duży strajk jak miesiąc wcześniej, ale on rósł w siłę i w każdej chwili groziła no, sytuacja, że się powtórzy łącznie ze strajkiem komunikacji miejskiej i tak dalej. Transparenty zawieszano na terenie stoczni. Stoczniowcy sami zresztą wydawali różne odezwy, informacje, które powielano na materiałach, które były dostępne w zakładzie i te informacje wychodziły ze stoczni jak najbardziej. Pisano tak samo na pojazdach komunikacji miejskiej informacje, choćby takie, że strajk trwa i tak dalej, i tak dalej. Zresztą też ciekawe, komitet strajkowy również blefował, na przykład informując strajkujących o znacznie większym poparciu dla strajku, niż miało miejsce w rzeczywistości, by podtrzymać morale strajkujących. I był to pewien nieprawdziwa informacja, ale skuteczna, bo strajk tego typu mógł się dość szybko załamać i tego się obawiano. Jak wiem, oczywiście do tego nie doszło, ale tego typu też socjotechniki stosowała strona strajkowa. Ale jaka była recepcja? No ten strajk też bardzo krótko trwał, tak? Jeśli on się zaczął 22, a skończył się w nocy z 24 na 5, no to on niespecjalnie zdołał jakiś szerszy rezonans wywołać, aczkolwiek na przykład wszystkie strajki kooperujące ze stocznią zakłady były doskonale w tej sytuacji poinformowane i gdyby ta sytuacja, gdyby nie ten przyjazd Gierka, który no, pojechał ugasić ten strajk, nie przyniosła rezultatu, nie wiem, gdyby to, no to trudno tutaj oczywiście gdybać, ale na pewno by spowodował jakieś większe odzwierciedlenie świadomości społecznej.
Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo w takim razie. To mamy mniej więcej świadomość tego, co leżało u początku roku 71. Pan doktor Perzyna, czy mógłbym poprosić o kontynuację, o to właśnie, co się działo w innych dużych zakładach, na przykład w Łodzi, gdzie strajk też po pewnym czasie doszedł.
Nawiązując do panów wypowiedzi, chciałbym zauważyć, że przerwanie strajków i demonstracji pod koniec grudnia 1970 roku nie spowodowało uspokojenia sytuacji. Rząd nie wycofał podwyżek, skwapliwie milczał też na temat masakry na wybrzeżu. Natomiast odnoszę czasami wrażenie, że w takim powszechnym odbiorze po 50 latach od tych wydarzeń nastąpiła pewnego rodzaju zbitka kilku wydarzeń. Zarówno jeśli chodzi o masakrę na wybrzeżu, wizytę styczniową 24-25 stycznia, najpierw w Szczecinie, potem w Gdańsku Edwarda Gierka, a następnie odwołanie podwyżek dopiero w połowie lutego. Wszystko stanowi w tej chwili pewnego rodzaju dla wielu osób zbitkę, tak jakby to wszystko się zamykało w grudniu 1970 roku. Tak niestety nie było, bo grudzień był początkiem fali strajków. Przecież nie mniejsza liczba strajków trwała w styczniu 1971 roku. W lutym strajkowało 101 zakładów, ale strajki były też kontynuowane w następnych miesiącach. Co prawda już to były mniejsze ogniska, 44 przynajmniej według danych MSW, strajki w marcu, kilkanaście w maju. Także ta sytuacja była cały czas napięta. Zmieniała się, trzeba zauważyć jedną rzecz, zmieniała się geografia strajków. O ile w tych strajkach styczniowych dominującą rolę odgrywały strajki na terenie województwa gdańskiego, szczecińskiego, bydgoskiego, o tyle w lutym 70% strajków z tych 101, o których wspomniałem, wybuchło na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Wracając już teraz do Łodzi i zaangażowania tego miasta, robotników łódzkich w wydarzenia z przełomu 70-81 roku. Można powiedzieć, że te strajki grudniowe w Gdańsku, Gdyni, Elblągu, Szczecinie nie wywołały jakichś protestów solidarnościowych, ale władze lokalne bardzo dobrze przygotowały się do ewentualnego spacyfikowania takich protestów. Otóż podam takie dane dotyczące chociażby liczby zmobilizowanych funkcjonariuszy. Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Łodzi dysponowała grupą 4000 funkcjonariuszy. W odwodzie pozostawało jeszcze 2400 funkcjonariuszy. Dowódca garnizonu Łódź uruchomił do zabezpieczenia ochrony obiektów tak zwanych strategicznych, kilkuset żołnierzy i oficerów. Do samego zabezpieczenia po doświadczeniach Gdańska i Szczecina, Komitetu Łódzkiego, który mieścił się w tym samym budynku, w którym Komitet Wojewódzki PZPR, wyodrębniono grupę 70 funkcjonariuszy milicji, 70 żołnierzy oraz 50 ormowców. To jest praktycznie 190 funkcjonariuszy chroniących jeden budynek. Jeśli chodzi o reakcję łódzkich robotników, to 18 grudnia na godzinę przerwały pracę dwa oddziały w zakładach produkcji maszyn jedwabniczych Majec, a dzień później grupa 100 robotników w widzeckiej fabryce maszyn włókienniczych przerwała pracę na kilkadziesiąt minut, żeby chwilą ciszy uczcić pamięć robotników Wybrzeża. Pomimo tych zewnętrznych znamion takiego faktycznie spokojnego przebiegu wydarzeń w łódzkich fabrykach, sytuacja wyglądała w ten sposób, że podświadomie generalnie w zakładach wrzało. Większość zresztą przecież pracowników przemysłu lekkiego stanowiły kobiety, które zetknęły się w grudniu z problemem przygotowania świąt, prawda, chociażby. I znając problemy zarówno zaopatrzeniem, jak i również te sytuacje związane z podwyżkami grudniowymi, a również chociażby te specyficzne łódzkie elementy. W Łodzi, w przemyśle lekkim, praca odbywała się w większości na trzy zmiany w systemie akordowym. Na dobrą sprawę, jeżeli pracownicy dostawali zły materiał, maszyny psuły się, bo tylko 40% tych maszyn pamiętało czas sprzed II wojny światowej, a 20% zostało w tych halach jeszcze te maszyny, które znajdowały się w tych halach, pochodziły jeszcze z okresu sprzed I wojny światowej. Więc problemy z urządzeniami, z surowcem powodowały i system prac zakordowych powodował to, że jeśli był przestój w produkcji, kobiety otrzymywały na koniec miesiąca mniejszą pensję. Nie były w stanie tego też odrobić przy pracy na 3 zmiany, bo po prostu takiej możliwości pracy w godzinach nadliczbowych nie było. Ale sytuacja, tak jak wspomniałem, drżała. To, że nie doszło do większych wystąpień, uśpiło w pewien sposób władze, które nie zauważyły pewnych problemów i pod kątem ekonomicznym i społecznym, problemów, z którymi borykały się łódzkie włókniarki. W połowie stycznia, 15 stycznia, zastrajkowało 70 pracowników zakładów mięsnych, a 5 dni później 65 pracowników w Centralnej Wytwórni Odzieży w Łodzi. Ale apogeum łódzkich strajków miało dopiero nastąpić w lutym. 10 lutego 1981 roku przed południem rozpoczął się strajk w łódzkich zakładach obuwia i wyrobów gumowych Stomil, zatrudniającego około 4200 pracowników. Po południu natomiast rozpoczął się strajk w takim najważniejszym dla przebiegu całego strajku zakładzie przemysłu bawełnianego imienia Juliana Marchleckiego. To jest zakład znajdujący się na terenie byłego imperium Izaaka Kalmanowicza Poznańskiego, który stał się takim ośrodkiem strajków na terenie Łodzi. Przerwa w pracy rozpoczęła się na oddziale przędzalni odpadkowej. Apogeum w pewien sposób rozwoju tych strajków nastąpiło 12 marca, kiedy do strajku przystąpiły kolejne oddziały zakładu Marchleckiego oraz kilka innych zakładów bawełnianych. 12 marca strajkowało już na terenie Łodzi 12 tysięcy robotników. Te strajki zaczęły przekraczać ramy takich lokalnych protestów, które można łatwo spacyfikować obietnicami i poprzez rozmowy z dyrekcjami zakładów, czy też z aktywistami partyjnymi. Jaka była reakcja władz? 11 lutego wieczorem na spotkanie do zakładów Marchleckiego przybył pierwszy sekretarz Komitetu Łódzkiego Józef Spychalski, ale nie spotkał się on z załogą, tylko z zakładowymi działaczami partyjnymi. Następnego dnia do Łodzi udała się delegacja warszawska, na czele której stał wicepremier Jan Mitręga. W jej skład wchodził jeszcze minister przemysłu lekkiego Tadeusz Kunicki oraz szef Centralnej Rady Związków Zawodowych Władysław Kruczek. Ta delegacja już spotkała się z załogą zakładów Marchleckiego, ale praktycznie poza obietnicami poprawy sytuacji w przyszłości oraz wzywaniem do powrotu do pracy, no generalnie nie przywiozła żadnych konkretnych rozwiązań, które mogłyby zostać zaakceptowane przez strajkujące włókniarki. To właśnie tutaj doszło do tego słynnego już takiej emocjonalnej reakcji jednej z włókniarek, która właśnie tej delegacji, a nie Piotrowi Jaroszewiczowi, miała pokazać gołe pośladki, co w pewien sposób podsumowało emocje, jakie towarzyszyły temu spotkaniu. 13 lutego pracownicy zakładów Marchlewskiego podjęli decyzję o przerwaniu rozmów z dyrekcją zakładów i zażądali przyjazdu do Łodzi Edwarda Gierka oraz podwyżki płac o 250 zł. Tego samego dnia na posiedzeniu biura politycznego zapadła decyzja o próbie zapanowania nad sytuacją w Łodzi, ale już metodami politycznymi i ekonomicznymi. Postanowiono wysłać kolejną delegację do Łodzi, na czele której stanął premier Piotr Jaroszewicz. W jej skład chodziło jeszcze dwóch członków Komitetu Centralnego, Jan Szydlak i Józef Teichma. Delegacja po przyjeździe do Łodzi w tradycyjny dla komunistów sposób najpierw oczywiście spotkała się w Teatrze Wielkim z tak zwanym aktywem partyjnym, młodzieżowym, związkowym, gdzie oczywiście uzyskała potwierdzenie poparcia dla nowej ekipy, ale również usłyszała o żądaniach strajkujących zakładów. Prawdziwy obraz tego, co się w Łodzi działo, delegacja uzyskała dopiero w trakcie kolejnych spotkań z załogami zakładu. Do pierwszego doszło w świetlicy zakładów Marchlewskiego, uczestniczyło według różnych danych i relacji od 1000 do 2000 robotników. Były one faktycznie bardzo, było to spotkanie bardzo nerwowe. Robotnikom towarzyszyły emocje, większość kobiet płakała. W zasadzie delegacja opuszczała nie mając w zanadrzu żadnych gotowych rozwiązań i propozycji dla strajkujących, opuszczała, że tak powiem, w wielkim pośpiechu zakłady Marchlewskiego. Te rozmowy zakończyły się fiaskiem. Kolejne dwa spotkania odbyły się na dwóch oddziałach największych zakładów bawełnianych w Łodzi, zakładów imienia Obrońców Pokoju, w których pracowało 12 tysięcy ludzi. I te spotkania również nie przyniosły żadnego efektu. Co prawda ekipa Jaroszewicza, bezbarwnego, no co tu dużo ukrywać, politruka i człowieka, który przecież pełnił za czasów Gomułki przez wiele lat funkcję wicepremiera rządu, a tutaj nagle objawiał się jako też przedstawiciel nowej ekipy, co zresztą niektórzy robotnicy zarzucali premierowi, zakończyły się fiaskiem. Ta delegacja przybrała tylko inną, zastosowała inną taktykę. Oczywiście zrzucała całą odpowiedzialność za trudną sytuację Łodzi i strajkujących na poprzednią ekipę. Ta, można powiedzieć, klęska poniesiona przez delegację na wysokim szczeblu odwiedzającą zakłady w Łodzi spowodowała, że do strajku 15, bo te rozmowy delegacji właśnie zakończyły się o 4 nad ranem 15 lutego w zakładach Obrońców Pokoju. Tego samego dnia przyłączyły się kolejne zakłady i w Łodzi strajkowało już według ostrożnych szacunków około 55 tysięcy osób w 32 zakładach. No, po powrocie do Warszawy okazało się, że nie da się sytuacji rozwiązać obietnicami. Być może, i tutaj tkwił pewien błąd tej ekipy, zastanawiano się często i nawet w ostatnim numerze Dziejów Najnowszych największy znawca historii łódzkich strajków po II wojnie światowej, profesor Krzysztof Lesiakowski, zastanawiał się, dlaczego do Łodzi nie przyjechał Gierek, dlaczego nie wykorzystano tej szansy na próbę spacyfikowania strajków poprzez osobę, która, no, wydawało się, że cieszy się największym kredytem zaufania. No, odpowiedzi może być kilka, nie mamy na to żadnych dowodów. Być może ten potencjał oryginalności, elastyczności Gierka wyczerpał się już na rozmowach w Gdańsku i Szczecinie. Z drugiej strony może zaczęła Gierkowi doskwierać rola takiego strażaka gaszącego strajki, która w pewien sposób no, dewaluowała jego przywództwo w partii. Trzecia strona to taka, że trzecia być może z możliwości to jest taka, że generalnie Gierek nie chciał być ewentualnie łączony z porażką w konfrontacji z łódzkimi Wówniarkami. Każda z tych odpowiedzi sądzę, że zawiera jakąś część prawdy. Natomiast po powrocie Jaroszewicza i dwóch pozostałych członków Komitetu Centralnego PZPR do Warszawy na pośpiesznie zwołanym kolejnym spotkaniu władz partii i rządu, no, podjęto decyzję jednak o wycofaniu się z podwyżek. Ogłoszono to wieczorem 15 lutego. I od następnego dnia większość zakładów powróciła do normalnej pracy, ale nie wszystkie. W dwóch zakładach, w zakładach imienia Obrońców Pokoju i imienia Dzierżyńskiego, strajk trwał do następnego dnia. Włókniarze powrócili do pracy dopiero 17 lutego, ale to nie oznacza, że wygasł strajk zupełnie w aglomeracji łódzkiej. Otóż między 18 a 25 lutego podjęły strajk kolejne zakłady, zarówno w Łodzi, jak i również na terenie Pabianic kilka zakładów, jeden z włókienniczych zakładów w Zgierzu. Również w marcu pojedyncze zakłady przystępowały do protestów, chociaż największe nasilenie wtedy strajków miało miejsce już na terenie województwa, w Zelowie na początku marca, w połowie marca w Bełchatowie oraz w drugiej połowie marca w Ozorkowie. Oblicza się, że w lutym przez cały okres trwania tych strajków w Łodzi podjęło protest 40 zakładów, w których odeszło od miejsc pracy ponad 60 tysięcy osób.
Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo za właśnie przedstawienie sytuacji w Łodzi. Zasadniczo rzecz biorąc, mniej więcej tyle mieliśmy czasu, w związku z czym będę pomału panu dziękował. Zanim jednak podziękuję, chciałbym jeszcze poprosić, gdyby mogli panowie tak pokrótce przedstawić, co się działo po drugiej stronie, ponieważ zazwyczaj w momencie, kiedy mówimy o polskich miesiącach, bardzo za każdym razem mówimy też o tym, co miało miejsce na szczeblach władzy, w jaki sposób to było używane do rozgrywek partyjnych. Tutaj mamy sytuację specyficzną. Ekipa Gierka dopiero się, zasadniczo biorąc, mości jeszcze nawet, nie można powiedzieć, usadawia. W jaki sposób właśnie to, że te strajki były kontynuowane, wpływało na to, co się działo w Warszawie? Czy to było jakoś wykorzystywane wewnętrznie? Istniały jakieś walki frakcyjne, czy raczej było źródłem pewnej konsolidacji w obliczu nowego zagrożenia? Właśnie co się działo po drugiej stronie stołu? Nie wiem, może pan doktor Perzyna, jako że mam właśnie pana na ekranie.
W Łodzi doszło już 16 lutego do odwołania pierwszego sekretarza Komitetu Łódzkiego PZPR Józefa Spycharskiego, którego zastąpił Bolesław Koperski. Odwołano też sekretarza propagandy i sekretarza ekonomicznego Komitetu Łódzkiego. Kilka tygodni później nastąpiła też zmiana na stanowisku przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej Miasta Łodzi. Kazimierczaka zastąpił Lorenz, więc te przetasowania na szczytach lokalnej władzy oczywiście nastąpiły bezpośrednio po wygaszaniu tej fali strajkowej. Natomiast może warto jeszcze też powiedzieć kilka słów o sytuacji samych strajkujących, bo władza w państwie komunistycznym tak łatwo protestów takich nie odpuszczała uczestnikom. Można powiedzieć, że już na początku marca udało się SB zidentyfikować kilkudziesięciu aktywnych uczestników strajków w łódzkich zakładach. Te strajki, muszę powiedzieć, były też takim pewnego rodzaju, też miały taką swoją specyfikę. Otóż różniły się tym od strajków na Wybrzeżu, tym, że nie powstały w zakładach łódzkich formalne komitety strajkowe, ani komitet ogólnomiejski, tak jak to miało miejsce w Szczecinie. Natomiast powstawały nieformalne grupy pracowników, którzy faktycznie reprezentowali załogi w czasie rozmów z dyrekcjami zakładów i delegacjami partyjnymi i władz państwowych przyjeżdżającymi do Łodzi z Warszawy. Układały listy żądań, ale nie były to formalnie powołane, wybrane komitety strajkowe. SB jednak do mniej więcej kwietnia udało się ustalić dotyczące około 400 kilkunastu aktywnych uczestników strajków, tych wszystkich biorących udział w proteście zakładów. Ale już w kwietniu zorientowano się, że faktycznie część tych osób była nienotowanych, nie przejawiało wcześniej jakiejś działalności o charakterze politycznym, więc rezygnowano w jakiś sposób z ich kontrolowania. Ale pomimo tego ponad 100 osób przekazano pod taką kontrolę operacyjną pionowi Milicji Obywatelskiej, natomiast sto kilku uczestników strajku objęto kontrolą operacyjną objęła SB. Co do powiedzmy represji w czasie strajków i bezpośrednio po nich, tych represji faktycznie starano się w tym momencie jeszcze nie stosować. Oczywiście ta identyfikacja uczestników miała na celu przede wszystkim ich zastraszenie i spowodowanie wycofania się z jakiejś aktywności na terenie zakładów, a trzeba powiedzieć, że część tych liderów strajków cieszyła się przez długi okres czasu pełnym zaufaniem załóg. Ludzie odczuwali, że w pewien sposób tym liderom zawdzięczają decyzję podjętą przez rządzących o wycofaniu podwyżki. W przypadku Czesławy Augustyniak, jednej z takich liderek strajku w zakładach Markleckiego, wzywano ją co tydzień przez okres około 8 miesięcy do komend Milicji Obywatelskiej, a po roku pod pretekstem naruszenia dyscypliny pracy zwolniono ją, chociaż była to osoba, która pracowała w tych zakładach nieprzerwanie od 19 lat i w tych samych zakładach pracowała wcześniej jej mama i babcia. Drugi z liderów w tych zakładach, pan Lityński, został zwolniony z pracy 3 lata po strajkach. Także wyczekano na odpowiedni moment i jednak tego aktywnego udziału władze panu Lityńskiemu nie darowały. Co stało się z tym oddziałem, który zapoczątkował strajk w zakładach Markleckiego, które stały się takim centrum strajku w Łodzi, to tam zmierzały delegacje strajkujących, żeby ustalać dalsze postępowanie w odniesieniu do obietnic składanych przez delegacje przyjeżdżające z Warszawy. Otóż dyrekcja zakładów rozwiązała cały oddział przędzalni odpadkowej, a w ramach zwolnienia 12 pracowników wiemy, że przynajmniej 6 z nich było aktywnymi uczestnikami strajku w tym oddziale.
Dziękuję bardzo. I jeszcze do doktora Miedzińskiego w takim razie pytanie, czy stoczniowcy szczecińscy też podlegali takim represjom jak robotnicy i robotnicy łódzcy, czy tutaj Może przypadkiem władza była bardziej pobłażliwa, co byłoby zaskakujące.
No tutaj cały grudzień, styczeń 71 określany jako jeden ciąg zdarzeń, miał skutki bezpośrednie i pośrednie. Jednym z bezpośrednich skutków było powstanie, przekształcenie się Komitetu Strajkowego w tak zwaną Komisję Robotniczą, taki rzeczywisty, oddolny, prawdziwy samorząd robotniczy. Na jego czele, jak łatwo się domyślić, stanął Bałuka i w zasadzie rozpoczął działalność polityczną, co bardzo się władzy nie podobało, ale ponieważ miał olbrzymi autorytet wśród robotników i realną władzę, nie mogli mu bezpośrednio wiele od razu zrobić. No, jaki miał wpływ Bałuka na Szczecin? 1 maja 71 roku doszło do olbrzymiej kontrmanifestacji, antypochodu, gdzie styczniowcy w tajemnicy przygotowali transparenty, gdzie wmieszali się, przeszli w ramach oficjalnego pochodu pierwszomajowego przed Trybuną Honorową, żądając bardzo jasno, czytelnie ukarania winnych masakry grudniowej. Później przeszli w wielkim pochodzie na cmentarz centralny, gdzie na grobach ofiar złożono kwiat. Później doszło do jednej z dzielnic Szczecina, bliżej stoczni, do incydentu, gdzie trwała jakaś zabawa, a część stoczniowców żądała zakończenia tej zabawy, uznając, że jest atmosfera, no powiedzmy, powagi i nie przystoi robić imprez. I doszło do jakiejś burdy, wybicia szyb i tak dalej. I milicja zatrzymała jednego z uczestników. Był on bratem zabitego. I Bałuka zażądał od prokuratora wojewódzkiego zwolnienie tego człowieka. I on został zwolniony. Także wpływy komisji robotniczej, która zaczęła, można powiedzieć, organizować jakieś oddolne życie społeczno-związkowe stoczni, ale to miało charakter wybitnie polityczny, bardzo władzę uwierało. I od samego początku próbowano pacyfikować, tak powiem, tych ludzi, którzy nie ukrywali się, no bo wszyscy członkowie tej komisji, no by jasno deklarowali się, że chcą działać. Oczywiście nie przeciwko socjalizmowi, ale tak to było odbierane. Ostatecznie Bałuka, los Bałuki został przesądzony w Warszawie. Tam na szczeblu ministerialnym rozważano różne warianty, co zrobić z Bałuką. Czekano na jakieś jego potknięcie. Najpierw rzeczywiście pod pretekstem niewłaściwego zachowania się na zjeździe związków zawodowych został zdegradowany z oficjalnej roli, którą wówczas pełnił. Coraz trudniej utrudniano mu życie codzienne, ograniczano możliwość zarobkowania, no bo niejako wycofał się z aktywnej pracy jako stoczniowiec. I z czasem poprzez tajnego współpracownika w ramach tak zwanej kombinacji operacyjnej zasugerowano mu, że musi uciekać z kraju, gdyż grozi mu śmierć. Wykorzystywano do tworzenia takiej atmosfery zagrożenia i zniechęcenia do działania w ramach dawnej Komitetu Strajkowego innych uczestników, przecież to było 38 osób, nie licząc tych wszystkich, którzy zaangażowali się w te piątki strajkowe i tak dalej. Była na przykład śmierć jednego z członków komitetu. Wedle oficjalnej wersji popełnić miał samobójstwo. Dziś po latach, mimo różnych śledztw, nie udało się podważyć bynajmniej tej oficjalnej wersji, aczkolwiek jestem przekonany, że Służba Bezpieczeństwa wykorzystywała tą śmierć i celowo starała się stworzyć wrażenie, że ona właśnie stoi za jego śmiercią, żeby przestraszyć tych ludzi, że stworzyć wrażenie takiej omnipotencji, że jest w stanie dokonać wszystkiego, ukryć wszelkie ślady i tak dalej. Bałuka rzeczywiście, myśląc, że daje łapówkę, uciekł na zachód i tam rozpoczęła się jego kariera tułacza, ale on nie przerwał związi ze stocznią, dalej próbował działać, ale to już jest jakby powieść na oddzielną historię. Reszta tych członków komitetu różnie potoczyły się ich losy. Tak jak nie wyciągano konsekwencji, powiedzmy, wobec tych, których milicja zatrzymała w trakcie podpalania komitetu, szturmu na komendę i tak dalej, zgodnie z ogólną wytyczną Gierka, rozkaz zapomnieć, wymazać te wydarzenia, no to jest bardzo symboliczne. O ile na przykład zdjęcia z debaty z Gierkiem trafiły do gazet tego samego Głosu Szczecińskiego, który taką niesławą się chwilę wcześniej okrył. Tam publikowano cały reportaż z tej wizyty i więcej, autor tego reportażu otrzymał pierwszą nagrodę na ogólnopolskim konkursie fotografii prasowej za rok 71. A już w 72 roku przy każdej rewizji, bo było ich coraz więcej, wśród osób związanych z Komitetem Strajkowym, odbitki, które gdzieś tam sobie powielano z tej debaty, były traktowane jako wrogi materiał, który rekwirowano. I, że tak powiem, powoli, że tak powiem, pamięć o tych wydarzeniach nie tyle zanikała, co schodziła do podziemia i jeśli ktoś chciał kontynuować karierę w stoczni, otrzymać mieszkanie, bo z drugiej strony stocznia została bardzo doinwestowana po grudniu. Popłynęły do Szczecina duże pieniądze na rozwój tego zakładu i można powiedzieć z przeciętnego zakładu firmy stał się no, jednym z nowocześniejszych w tym czasie, na pewno w tej części Europy, który naprawdę kupiono zachodnie maszyny, dźwigi itd., itd. Stał się zakładem dość nowoczesnym. Budowano ośrodki czasowe, budowano mieszkania, więc jeśli ktoś chciał utrzymać mieszkanie na nowo budowanym osiedlu stoczniowym, to oczywistym jest, że nie mógł się udzielać, wychylać i w taki dość naturalny sposób, oczywiście też dodając do tego różne gry operacyjne, które miały polegać na skłóceniu ze sobą różnych członków komitetu, powoli się to środowisko rozluźniło swoje więzi i zaprzestało, można powiedzieć, funkcjonowania, działania, ale to nie było tak, że ten skutek jakby odniósł jakieś dalekosiężne, miał znaczenie, no bo w sierpniu 80 roku wybuchają kolejne strajki, jak wiemy, i one są dokładnie organizowane według tego wypracowanego, przećwiczonego schematu, jaki miał miejsce w styczniu 71 roku w Szczecinie. Jeszcze z takich bezpośrednich związków, no to zdegradowano szefa bezpieki, który uznano, że nie spełni swojej roli. Odszedł również ten nowo mianowany pierwszy sekretarz przywieziony w Terce. We wrześniu 71 roku został zastąpiony kolejną postacią, która aż do sierpnia 80 roku utrzymała swoje stanowisko, czy tam września. I takim paradoksem też były częste wizyty Gierka w stoczni. Gierek, Jaroszewicz, bądź Gierek i Jaroszewicz razem pojawiali się w stoczni regularnie. O, tutaj właśnie widzimy taką stykówkę ze spotkania Jaroszewicza i Jaruzelskiego. To jest ciekawe, że we dwóch przyjechali. Tego typu wizyt, które wcześniej nigdy nie miały miejsca, bo Gomułka nigdy się nie pojawił w stoczni, było bardzo wiele. O, jak można powiedzieć, prawda czasu, prawda ekranu ma się, to widzimy na tutaj tym powiększeniu, gdzie po przykadrowaniu mamy wianuszek zainteresowanych wobec przybyłych gości, a kiedy widzimy szerszy plan, to tych ludzi nie ma specjalnie więcej, a sama rozmowa z nimi jakoś nie budzi wielkiego entuzjazmu. Dalekosiężne skutki oczywiście była zmiana, myślę, polityki gospodarczej Gierka w skali całego kraju. On się tych strajków po prostu bał. Wiedział, że jeśli się, nie wiem, stopa życiowa nie poprawi, no to skończy dokładnie jak Gomułka. No i myślę, że takim dalekosiężnym skutkiem grudnia jest właśnie sierpień 80 roku.
No tak, to dziękuję. Dziękuję bardzo panom za bardzo interesujący wykład właśnie początku dekady gierkowskiej. Moimi gośćmi był dr Paweł Midziński z Biura Edukacji Narodowej w Szczecinie. Dziękuję bardzo. Biura Badań Historycznych. Oraz dr Paweł Perzyna, naczelnik archiwum IPN w Łodzi. Również dziękuję bardzo. I ja żegnam się z Państwem. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam Państwa na kolejny odcinek za miesiąc. Do widzenia.